Witam Państwa w nowym roku 2024. Kontynuujemy cykl organizowany przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej Książki Pełna Historii. Dzisiaj specjalnie przyjechał do Centralnego Przystanku Historia pan Bogusław Wójcik, historyk, badacz dziejów najnowszych, pracownik Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie i autor pierwszej, jedynej na długie lata, jak mniemam, monografii o Towarzystwie Krzewienia Kultury Świeckiej. Być pomocnikiem partii. Z kogo to jest cytat, panie Bogusławie?
Cytat jest autocytatem właśnie ludzi, którzy tworzyli to stowarzyszenie. Na jednym, chyba w Bydgoszczy, to gdzieś znalazłem w archiwum państwowym. Sami właśnie członkowie TKKS gdzieś wywiesili taki baner. Być pomocnikiem partii, więc ja tutaj tego nie wymyślałem. Uznałem, że to jest taka kwintesencja ich podejścia do działalności, więc go zastosowałem.
Zaraz dowiemy się od autora pierwszej monografii, prawie ponad 600 stron całej historii osób, idei, ludzi, wykonania pewnej praktyki polityczno-partyjnej. Tutaj w tej książce jest zawarta praca naukowa, praca poważna. Ja bardzo dziękuję panu za jedną rzecz, która w tej książce jest ważna dla każdego, kto sobie pewne wątki chce dostudiować czy podczytać jeszcze samemu. To znaczy pełna bibliografia pism, oczywiście wszystkie odwołania archiwalne, liczne przypisy jak w pracy naukowej, ale cała bibliografia osób związanych z TKKS-iem, różnego rodzaju wspomnienia, zapiski. To wszystko Państwo znajdziecie na końcu książki. Książka jest też wyposażona w coś, na czym niestety współczesny wydawca oszczędza, ale nie wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej, czyli indeksy osób. To jest bardzo ważne i bardzo przydatne przy studiowaniu tego typu książek. No i poważna bibliografia. Bardzo cenna, bardzo, bardzo interesująca, bo nie wiedziałem, że niektórzy autorzy na swój temat pewne rzeczy po prostu wspomnieniowe, świadectwa popełnili. No dobrze, jest też cezura czasowa. O ile rok 1990 jest w jakimś sensie oczywisty, to nieoczywisty jest z punktu takiego pierwszego odbioru ten rok 1969, ale jeszcze bym się cofnął wstecz, jeśli chodzi o tę historię. W ogóle od czego się zaczęło? Czy byli jacyś poprzednicy TKKS-u? No bo to jest już ten okres, pan popełnia cały pierwszy rozdział na ten temat, więc nie bez powodu pytam, nie zaskakuję autora tym pytaniem. Co poprzedzało powstanie TKKS-u? W ogóle jakie było podglebie też ideowe partii, której działacze TKKS-u chcieli być pomocnikami?
No to zależy, jak chcemy się bardzo daleko cofnąć, bo moglibyśmy się cofnąć do oświecenia, a więc do epoki kultu rozumu ludzkiego, gloryfikowania takiej racjonalności, która odcina się od dogmatów myślenia wcześniejszego, religijnego. Więc tam jakieś tam wątki są, ale żeby tego zbytnio nie komplikować, to możemy powiedzieć, że tutaj Teofil Jaśkiewicz, który był głównym inspiratorem powstania Stowarzyszenia Myśli Wolnej w Polsce w 1945 roku, jest takim łącznikiem. Tych łączników było wiele więcej, bo takich osób, które były zaangażowane w taki ruch, nazwijmy to ogólnie wolnomyślicielski, który jakoś rozpoczyna się tak powiedzmy formalnie od początku XX wieku, było więcej. Dlatego ja w pierwszym rozdziale zrobiłem właśnie takie odnośniki do organizacji, które poprzedzały. Nie chciałbym rozwijać tych wątków przedwojennych, ale właśnie Stowarzyszenie Myśli Wolnej w Polsce jest taką organizacją, która skupiła zaraz po zakończeniu wojny właśnie tych głównie działaczy przedwojennych. I oni pomyśleli sobie tak, no nowy powiew historii, mamy tutaj Armię Czerwoną, ona głosi też ateizm, no więc możemy liczyć na wsparcie rządzących, na wsparcie PPR-u, potem PZPR-u. No trochę się przeliczyli. bo przez 5 lat funkcjonowali, byli nawet stowarzyszeniem użyteczności publicznej, więc mogli liczyć na jakieś subsydia, no ale szybko się okazało, że ten ateizm oświeceniowy i ateizm, który wyrasta z materializmu dialektycznego, są tak różne, że się nie da tego pogodzić. Więc no tutaj są właśnie te odniesienia do tych takich działań wolnomyślicieli, ludzi, którzy no, uważali się za bezwyznaniowców, tak? I chcieli, żeby oddzielić Kościół od państwa, chcieli, żeby można było kremować zwłoki po śmierci, żeby można było odprawiać jakieś takie uroczystości pogrzebowe o charakterze niereligijnym, więc o takie swobody walczyli. No a później kolejne organizacje to są Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, które wchłonęło Stowarzyszenie Myśli Wolnej w Polsce po rozwiązaniu w 1951 roku. No ale takie dwie organizacje, dwa stowarzyszenia, które w dużej mierze w ogóle sformatowały późniejszą działalność TKKS-u, to są organizacje, które zostały znowu w powiew historii, rok 1956, przełom w partii, odejście od stalinizmu, mamy Gomułkę i otwiera się ta przestrzeń dla takiej działalności oddolnej. Mamy Towarzystwo Szkoły Świeckiej i Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli. I to są dwie takie organizacje świeckie, które też mają swoje ideały, ale które też mocno wpisywały się no, w tą ideologię oficjalną, obowiązującą w Polsce.
A kim ze swojej natury, jeszcze taki krok wstecz, a może chodziłoby mi bardziej taką charakterystykę, czym się wyróżniał taki klasyczny wolnomyśliciel?
Klasyczny wolnomyśliciel, tak jakbyśmy chcieli stworzyć taki typ idealny, to był ktoś, kto opierał całe swoje życie, swoje myślenie, swoją działalność, swoje poglądy tylko z siły rozumu, czyli odrzucał to, co uważał za irracjonalne, przede wszystkim to się kojarzyło z religią. Odnosił się do przekonań tak zwanych naukowych. Był powiedzmy takim scjentystą, który uważał, że nauka nas zbawi, rozwiąże wszystkie problemy i tutaj trzeba odrzucić właśnie te wcześniejsze dogmaty.
Czyli wszystko, co jest sferą religijną, co wyrasta z teologii, jest zabobonem.
Tak, to tak można powiedzieć.
No dobrze, a w czym, bo pan już to nadmienił, o tym jest też pierwszy rozdział książki. Na czym polegał spór między wolnomyślicielami a komunistami? Gdzie komunistom owe wolnomyślicielstwo zgrzytało?
No tutaj znowu trzeba było się w ogóle odnieść do sposobu myślenia właśnie komunistów. No oni mieli swoją ideologię. Ona niby była wyprowadzona od Marksa, Engelsa, ale w dużej mierze to była tak zwana ta ideologia nie teoretyczna, tylko praktyczna. I co to oznaczało? Że Stalin stworzył jakiś zbiór myśli Lenina i uznał, że to jest właśnie ten rdzeń ideologii. Później kolejni przywódcy to trochę modyfikowali, no ale możemy powiedzieć generalnie, że tutaj odżegnywano się od na przykład takiego materializmu czy ateizmu burżuazyjnego. No bo przecież jakbyśmy popatrzyli na rozwój historii po II wojnie światowej na zachodzie Europy, to tam było szereg prądów takich właśnie areligijnych, następowała dechrystianizacja, walczono z religią, powstawały różne prądy filozoficzne. No ale uznawano, że tam pojawiające się wątki jakieś ateistyczne, one są no niezgodne z tą doktryną marksistowską. No na przykład to dotyczyło tego, że tylko na bazie tego materializmu na przykład historycznego jest ukazane, w jaki sposób walka klas generuje postęp i rozwój. No i moglibyśmy to tak dalej rozwijać. Więc uznawano, że tylko ta myśl marksistowska raz, że wyjaśnia wszystko w sposób taki naukowy, a dwa, że ona gwarantuje, że ten rozwój oparty na tej myśli czy na tej ideologii pójdzie we właściwym kierunku.
Zatrzymaliśmy się przy 56 roku, czyli przy październiku, przy dojściu Władysława Gomułki do władzy, no ale jeszcze towarzystwo na swoje powstanie musiało czekać do 69 roku. Co się dzieje w tym okresie między 56 a 69 roku?
No tutaj się dużo dzieje, bo na przykład Towarzystwo Szkoły Świeckiej powstało w takich okolicznościach, że no, mamy ciągle tutaj w historii tego wolnomyślicielstwa, czy powiedzmy tych działaczy świeckich, do czynienia z takimi napięciami intelektualnymi, które oni przeżywają. W 56 roku przeżywają coś takiego. No właściwie religia została wyprowadzona ze szkół, przychodzi Gomułka, ociepla relacje z Kościołem i religia wraca do szkół. Wracają symbole religijne, wracają rekolekcje. No to ci ludzie, którzy się utożsamiali z tą wcześniejszą władzą i uznali, że ich poglądy są takie postępowe, no czują się tacy zagubieni. No i tworzą to Towarzystwo Szkoły Świeckiej przede wszystkim, żeby tą religię wyrzucić ze szkoły z powrotem. O to walczą. W 61 roku dochodzi właśnie do tego wydarzenia. No i stają trochę w takim rozkroku. Nie wiadomo, co mają robić. I od 61 roku, no to już tam szuka się różnych takich inspiracji do działania, ale no jakby ten podstawowy postulat został zrealizowany. Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli, no ciągle też deklaruje z jednej strony, że no jakby opowiada się za tą ideologią marksistowską, ale ciągle jest tam wielu takich działaczy, którzy szukają własnych dróg. W związku z tym, co się jeszcze dzieje? Ponieważ tutaj partia pozostawia właśnie działaczom Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli sporą taką dozę swobody, no to nie zawsze jest zadowolona, bo partia już idzie w kierunku takiego budowania wizerunku, no takiej walki z Kościołem, ale nie na zasadzie takiej, że to jest taka walka frontalna. No a ateiści mówią wyraźnie, Boga nie ma i to jest taka konfrontacja. I często dochodzi tutaj do różnego typu zgrzytów. Więc zbliżając się do końca lat 60., no też wychodząc od...
Jeszcze mamy milenium w 66.
Tak, jeszcze okazuje się, że tutaj milenium jest swego rodzaju takim papierem lakmusowym, który pokazuje, że walka o rząd dusz już jest jaka? No przegrana. Partia przegrała i teraz można ewentualnie przegryzać tą gorycz przegranej, mówiąc, że no już dla nas nie jest takie ważne, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, tylko czy on popiera socjalizm. Więc tutaj właśnie ta konfrontacja się zmniejsza, to napięcie się zmniejsza i poza tym mamy ten centralizm demokratyczny, partyjny. Partia mówi, no my mamy wszystkim sterować, a tu mamy jakieś organizacje, które powstały właśnie w takim gorącym czasie, kiedy no, więcej wolno było. To była inicjatywa oddolna, więc przejmijmy nad tym stery, no a żeby to zrobić, to trzeba ich połączyć. To być może da na jakąś synergię, postawić jakieś nowe cele, wyzwoli w nich pewną energię. No te stowarzyszenia dostawały dotacje, ale też nie do końca się wywiązywały z tej swojej działalności. Tam było dużo apatii. Zresztą właśnie TKKS też odziedziczył nie tylko różne formy działalności, ale też szereg problemów tych wcześniejszych organizacji, a więc Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli i Towarzystwa Szkoły Świeckiej.
Co sprawia i w jakich okolicznościach dochodzi do owego aktu założycielskiego? Jak rozumiem, zdjęcie na okładce, państwo zresztą widzą to zdjęcie tutaj na książce, jest z okresu założenia towarzystwa.
To jest 70. rok. To już jest jakieś plenum TKKS-u z roku 70. No niestety z tą ikonografią to nie jest tak łatwo. Ja przeglądałem mnóstwo archiwów i niewiele zdjęć tam jest. Jak się dochodzi do tego zjednoczenia? No ja to opisuję dokładnie, bo musiałem jakby tą genezę prześledzić.
Tak, potwierdzam, jest cały duży rozdział.
Udało mi się dotrzeć. No po prostu wezwano do biura politycznego działaczy jednego i drugiego stowarzyszenia i im powiedziano, no wypaliliście się i my wam wskazujemy kierunek. Trzeba się połączyć. Oczywiście to nie było tak, że otrzymali rozkaz tylko kazano im to przemyśleć. I rzucono taki temat i rzeczywiście dokonywały się zebrania, mówiono, dyskutowano, myślano nad nazwą, nad jakimś programem. I to było dosyć zaawansowane, bo ja znalazłem statut z marca 1968 roku. Wtedy był już zaplanowany zjazd i to miało się nazywać Towarzystwo Kultury Laickiej. Ale w marcu 1968 partia miała inne problemy, więc nie dało się tego przeprowadzić. Stąd rok takiego opóźnienia, czekania na taki właściwy moment, kiedy to stowarzyszenie ma powstać. No i stało się to 28 kwietnia 1969 roku. Jak się potem okazało, znowu mamy niedługo rok 70., więc ten proces łączenia dokonywał się też w bardzo niekomfortowych okolicznościach, kiedy no, partia przeżywała kolejny taki kryzys wewnętrzny i trzeba było wyłonić nowego lidera i pokazać no, jakieś nowe kierunki działania.
Kto był łącznikiem między biurem politycznym a samym towarzystwem, czy raczej tymi dwoma towarzystwami, które pod tą nową nazwą powstaje w 1969 roku?
No, tych łączników było sporo. Dlaczego? Dlatego, że gro działaczy TKKS-u, a już powiedzmy tych wchodzących do centralnych władz, no to byli funkcjonariusze partyjni i wysokiego szczebla. No, Tadeusz Jaroszewski, który był drugim prezesem, to on już potem należał do Komitetu Centralnego PZPR. Ja gdzieś tam znalazłem, nawet rozmawiałem ze Zdzisławem Słowikiem, który był ostatnim sekretarzem generalnym TKKS-u. No, znalazłem, że to on był jednym z inspiratorów tego połączenia. No, ale było więcej i nawet wskazywał tam właśnie, jak odbywały się te rozmowy w Komitecie Centralnym. Więc partia miała jakąś kontrolę a priori przed zjednoczeniem przez tych ludzi. No, ale to chodziło jeszcze o stworzenie takiego wyraźnego aktu formalnego połączenia. Więc tutaj takich łączników było sporo. No, Bożena Krzywobłocka, która nie należała do władz centralnych, ale była taką zapaloną działaczką robotniczą, więc no, tak jak mówię, pierwszy prezes, Jerzy Sztachelski, to jest bardzo ciekawa postać, no on przyszedł z takiego chwilowego wygnania, bo w geście protestu złożył tekę ministra zdrowia, no ale później partia jednak uznała, że trzeba go zagospodarować, no i on został pierwszym prezesem TKKS-u. No i tutaj to była też w jego osobie taka gwarancja, że to towarzystwo się nie wymknie ani ideologicznie, ani organizacyjnie spod tego monopolu partyjnego.
No dobrze, bo tutaj już wcześniej pan to też zaznaczył, oczywiście na kartach książki. Mamy pewien monopol partyjny. Ładnie pan przypomniał, jak się sama partia, czy ten okres nazywano w samej partii centralizmu demokratycznego, bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju towarzystwo, czy też przymusza do tego, żeby sformalizować w pewnej formie zależności od siebie, ale takim dyskretnie. Politycznie to było dobrze zrobione. Muszę przyznać, że jak się czyta te opisy, to w zasadzie rzeczywiście ma się takie poczucie pewnej takiej autonomii wykonania. Oczywiście pod czujnym spojrzeniem partii, ale jednakże sami działacze musieli sobie z tym poradzić, tak z negocjacjami zjednoczeniowymi, jak i stworzeniem pewnego kształtu całego towarzystwa. Ale teraz biorąc pod uwagę ten fakt, że jest jedna partia matka, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, to w jakich celach, jakie są cele, jaki jest cel wykorzystania towarzystwa przez partię? Po co partii towarzystwo tego typu?
No ja jestem przekonany, że Możemy różnie patrzeć na historię PZPR-u i poprzez pryzmat tego, jak skończyli. Czy oni tak źle skończyli, to też bym tutaj polemizował. Mówię już o rozwiązaniu PZPR. Ale również wcześniej potrafili doskonale zarządzać. I mamy taką koncepcję pasów transmisyjnych. Czyli mamy różne organizacje, stowarzyszenia, innego typu formacje, które służą nam do przenoszenia no czego? Pewnych informacji, pewnych instrukcji, też motywacji. Od tego centrum zarządczego no, do nizin, do społeczeństwa. No i TKKS jest jednym z takich pasów transmisyjnych. No, patrząc na kontekst ich działalności, jednym z celów było neutralizowanie Kościoła katolickiego. No to takimi pasami transmisyjnymi były stowarzyszenia takie jak PAX, prawda? Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne, Znak, klub parlamentarny, prawda? I partia, dlaczego o tym mówię? Bo partia miała świadomość tego, że no, ani może być może TKKS sobie nie poradzi samo, a może będzie potrzebna też właśnie taka organizacja katolików, tak? Świeckich, którzy będą też gdzieś docierali do pewnych grup społecznych, no i będą wykonywać pewne działania, które w sumie dadzą nam jakiś efekt.
Przydatność w dekadzie Gierka, jaka była TKKS-u?
Dekada Gierka to jest okres takich największych, no, względnych oczywiście, ale jednak sukcesów. Do końca lat 70. Można powiedzieć, że no, na bazie tego rozdmuchania sukcesu socjalizmu za czasów Gierka puchnie w cudzysłowie też TKKS, bo w momencie zjednoczenia, czyli w 69 roku było 308 tysięcy członków. W przeciągu...
To dużo.
Większość oczywiście, ponad 280 tysięcy z Towarzystwa Szkoły Świeckiej. Później w przeciągu 2 lat około 30-40 tysięcy odeszło, bo to był ten akt jakby wyrażenia takiej protestu przeciwko temu zjednoczeniu na siłę. A pod koniec lat 70. mamy 377 tysięcy. No potem na początku lat 80., jak przyszła rewolucja Solidarności, to oni mówili tak, że no, statystyki były pompowane. Przychodziły takie wskazówki z góry, ilu trzeba przyjąć nowych członków. Ale oczywiście od 1977 roku to jest znowu Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Społecznej. Mają dotacje, działa sieć tych takich central wojewódzkich, mają periodyki, mają zjazdy, mają różnego typu działania. No pod koniec lat 70. pojawia się taka inicjatywa, jedna z niewielu, która okazuje się takim trochę medialnym sukcesem, którą jest konkurs filozoficzny, a potem olimpiada filozoficzna. No i co jeszcze więcej się dzieje za czasów Gierka? No nikt nie przewiduje nadciągającego kryzysu. Wydaje się im, że już te cele socjalizmu zostały osiągnięte, że świadomość społeczna została przeformatowana, że Kościół ponosi porażkę, że no jednak ludzie zaczynają myśleć pragmatycznie. To znaczy się, no następuje taka sekularyzacja no, spontaniczna. No ale co się dzieje? No, te możliwości awansu społecznego wiemy, jakie stają się w drugiej połowie lat 70. Ta siła nośna tej reformy gierkowskiej jest coraz mniejsza, a poza tym mamy rok 78, pojawia się papież Polak. No i wtedy no i zaczyna się tragedia.
Co na to działacze dokładnie?
Znaczy, no, działacze na początku oczywiście no, przeżywają taką traumę, nie wiedzą, co się dzieje, nie wiadomo, jak na to reagować. Pierwsza reakcja jest taka, że patrzą w statystyki, a statystyki się utrzymują. No, czyli mają takie optymistyczne spojrzenie na tą sytuację. Niektórzy ślą listy do KCPZPR, no, że no, towarzystwo jest gotowe wspierać partię w tym nowym etapie walki no, z Kościołem, tak? Bo jednak wpływ papieża, jak się okaże, będzie generalnie druzgoczący dla TKKS-u i dla PZPR. Ale nie mają świadomości tego, co się stało. Ta świadomość przychodzi dopiero, jak zaczyna się rewolucja Solidarności.
A no właśnie, bo jeszcze przed rewolucją Solidarności mamy 79 rok, pierwsza pielgrzymka papieża Polaka, jak to mówiono, do ojczyzny, do Polski. I potem mamy sierpień 80. A w sierpniu 80 mamy takie obrazki, jak księży odprawiający msze na terenie zakładów produkcyjnych, fabryk dla owej klasy robotniczej, czyli tego głównego podmiotu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No i dostają wtedy oczopląsu działacze TKKS-u?
No ja to nawet napisałem tak brutalnie.
Jest cały rozdział duży, tak.
Że oni zostali wyrzuceni wtedy z zakładów pracy. Rewolucja Solidarności to jest moment, kiedy tak naprawdę to stowarzyszenie zaczyna być rugowane. No nie ma miejsca w ogóle do stanu wojennego, bo potem próbują tam wracać, ale to już świadomość jest przeformatowana. Ich pozycja na uczelniach jest o wiele słabsza. No studenci wprost wypowiadają się, że to jest narzędzie walki partii z Kościołem. No, czyli można powiedzieć, że ci bardziej tacy przenikliwi obywatele mają świadomość tego, do czego to stowarzyszenie służy. No oczywiście tego nie mają na sztandarach, ale to jest jakby wpisane w ich działalność. No więc ta sytuacja, jaka pojawia się w momencie rewolucji Solidarności, jest taką sytuacją, która jest, nawet jak popatrzymy na ich wewnętrzny stan, to on często w dokumentach, nawet w oficjalnych wypowiedziach pojawiają się takie treści, że chwali się robotników, że ich walka o swoją sprawę, o związki zawodowe jest słuszna, jest dobra, że tutaj no, odwołuje się na przykład do tych grup eksperckich, tak, że eksperci PZPR zepsuli system. Więc to uważają za coś słusznego. A z drugiej strony zaczynają taką autorefleksję. Czy to, co my robimy, jest dobre? I tutaj pojawia się, tak wspomnę, profesor Janusz Kuczyński. I właśnie to w argumentach, w tym jednym z czasopism TKKS-u, no powiedzmy w dniach, kiedy toczyły się przemiany, wyskakują już takie artykuły, które mówią, co dalej. I Kuczyński mówi wprost, mówi takie, rzuca hasło, tytuł tego artykułu, to jest chyba laicyzm, racjonalność, humanizm. I mówi tak, nikt już dzisiaj nie umrze za laicyzm, ale wielu odda wiele za racjonalizm i humanizm. No co to oznacza? Musimy zmienić diametralnie no, ten nasz przekaz, ale też te nasze poglądy. A jakie one były, to w 79 roku pojawia się statut, bo te statuty, ja o tym też piszę, były zmieniane i w statucie w 79 roku się pojawia, że wśród celów TKKS-u jest no, walka czy promowanie światopoglądu materialistycznego. Potem w 82 roku to zmieniają na światopoglądu naukowego. I drugi ważny cel to jest realizacja polityki wyznaniowej PZPR. No to jest tak już ordynarnie napisane, że my, to nie my, tylko my jesteśmy właśnie tym pasem transmisyjnym, że nawet oni właśnie mają świadomość, że po tym 80 roku no to już trzeba wymazać, trzeba wprowadzić jakieś nowe punkty docelowe działalności.
Przypomina mi się taka wypowiedź profesora Jerzego Wiatra, przez wiele też prominentnego działacza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W jednym z takich reportaży telewizyjnych, a nie, przepraszam, to było w takim cyklu realizowanym przez redaktora Roberta Walenciaka dla Telewizji Polskiej. To nosiło tytuł Za kulisami PRL-u. I on opisuje taką scenę, po stanie wojennym, gdzieś w okresie lat 80., ale jeszcze nie głębokich. To jest jakiś początek, ale schyłek już stanu wojennego, pewnie jakiś 82, przełom 82, 83 roku, że jechał na jakieś spotkanie z działaczami partyjnymi terenowe. No i tam oczywiście przewodniczył temu spotkaniu, zdaje się, jakiś żołnierz, jakiś major, pułkownik. I wtedy Jerzy Wiatr w reportażu mówi o tym, w tym cyklu raczej, mówi o tym, że tu miał już poczucie pewnego schyłku partii, że przyszło jakieś ciało obce w postaci wojska z całą hierarchicznością, tam stukania obcasami do partii, partia przestała dyskutować, partia zaczęła się degenerować. Kiedy TKKS odczuwać zaczyna samoświadomie swój schyłek w systemie PRL-owskim?
No dosyć późno, dlatego że mamy grudzień 1981 roku, stan wojenny, i dla wielu takich twardogłowych działaczy to jest okazja do takiego comebacku i powiedzenia, no wracamy do korzeni, czyli zaczynamy tą taką pracę, wyrzucamy tych wszystkich, którzy, no co postulowali? Postulowali no jakieś takie nowoczesne spojrzenie, odejście od materializmu dialektycznego i tak dalej, więc oni no próbują tutaj odbudowywać. No to ta odbudowa polega przede wszystkim na odbudowaniu bazy członkowskiej, na jakichś próbach właśnie działania. Tutaj nie ma jakichś takich spektakularnych efektów. W 1986 roku ekipa Jaruzelskiego też zaczyna taką nową ofensywę ideologiczną. To między innymi jej elementem są, jest próba wprowadzania religioznawstwa do szkoły. No to są takie karkołomne działania, no ale co się znowu okazuje, że u brata na wschodzie pojawia się Gorbaczow. Pierestrojka, Głasnost. I tutaj ja mogłem zaobserwować nie tylko wśród przedstawicieli TKKS-u, ale sami działacze PZPR są zdezorientowani, że nagle się okazuje, że tylko ekonomika, a ideologia przestaje być ważna. I na takich spotkaniach, to już jest końcówka lat 80., kiedy członkowie ci, działacze z poziomu województw spotykają się na przykład z przedstawicielami, ministrami, kierownikami Urzędu do Spraw Wyznań, no i słyszą i stawiają pytania, czy partia jest po naszej stronie? Bo słyszą, że Gorbaczow ma jechać, że papież nie przyjedzie do Związku Radzieckiego, ale Gorbaczow na Watykanie spotka się jednak z papieżem. No to są takie jakby informacje, które budzą przerażenie. No i kończy się też, przynajmniej oficjalnie, ten centralizm demokratyczny, bo w końcu gdzieś pojawia się w tym nurcie właśnie gorbaczowskich rozważań taka nutka, że no, te wszystkie kraje, które tworzyły tą wspólnotę niepodległych państw, mają swobodę wyboru, tak? Będą się określać swoją też samoświadomość i te związki ze Związkiem Radzieckim na nowo. No więc to zaczyna budzić przerażenie dla ludzi, którzy cały czas, całe życie w większości byli wychowani jednak w pewnym takim rygorze mentalnym. Oczywiście działali na takiej zasadzie. Było jakieś plenum KCPZPR albo pierwszy sekretarz coś powiedział i to wszystko się powtarzało. On wyznaczał pewne kierunki działania, a potem się to realizowało i nagle to znika. To doskonale widać na poziomie takim gospodarczym, bo z jednej strony pod koniec lat 80. Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej walczy o to, żeby móc co robić? Prowadzić działalność gospodarczą. Wydaje się im, jak zaczną coś robić, to no, ich problemy ekonomiczne się skończą. Ale nie potrafią tego robić. Mają lokale, mogą zakładać jakieś punkty z kserokopiarkami albo wynajmują tam na różnego typu działalność, powiedzmy, jak językową, czy jakichś grup tanecznych, czy okazuje się, że to im w ogóle nie wychodzi. Czyli są nie tylko, że tak powiem, ideologicznie, ale też tak życiowo nieprzygotowani do tego, co już gdzieś tam w centrali mamy próby tworzenia tych przedsiębiorstw, joint ventures i innych. Czyli partia robi eksperymenty, jak tu się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, a oni są skostniali, dlatego że to wynika z czego? Z socjologii. Oni przestali się odmładzać. Czyli to była ta generacja cały czas przy władzy jest tych, którzy wyszli ze Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli i Towarzystwa Szkoły Świeckiej. Nie ma nowej krwi, nie ma nowego myślenia. No i następuje degeneracja.
A co jest takim absolutnym schyłkiem towarzystwa?
No, absolutny schyłek towarzystwa pojawia się w 1989 roku, bo co się dzieje? No, zmiana rządów i koniec finansowania. Czyli w listopadzie się dowiadują, że ci wszyscy, bo około było 200 etatów w Polsce. Czyli w województwach tam byli sekretarze, byli kierownicy biur, byli jacyś inni działacze funkcyjni. Oni wszyscy dostają wypowiedzenie. Nie ma pieniędzy na utrzymanie lokali. No, pod koniec 1989 roku okazuje się, że już nie mogą nawet opłacić telefonów czy poczty, czyli sytuacja jest dramatyczna. Więc początek 90 roku te struktury lokalne się rozlatują. Dostają jeszcze od ministra edukacji jakąś niewielką sumę pieniędzy na zorganizowanie ostatniego zjazdu. I ten zjazd jest chyba w czerwcu 1990 roku. No to już przyjeżdża ich garstka. Zmieniają nazwę na Towarzystwo już nie Krzewienia, tylko Towarzystwo Kultury Świeckiej. No ale tak tutaj jakby sami określają takiego sformułowania, że się rozpadli jak domek z kart. I to już jest jakby początek czegoś nowego, innego. No oczywiście ciągle jakoś tak wydają takie czasopismo Res Humana, w którym pojawiają się artykuły, w których analizują swój upadek, jego przyczynę.
I jak to widzę, bo to jest ciekawe, bo Res Humana ukazuje się do dzisiaj, a jak na tym tle? Było takie pismo, gdzie jeszcze moi wykładowcy, ja studiowałem w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, było takie pismo Bez Dogmatu, w którym między innymi publikowała moja wykładowczyni, pani profesor Barbara Stanosz, dobry logik, ale tutaj była akurat, można powiedzieć, bardzo zacietrzewiona. Jeden z moich wykładowców od epistemologii, pan dr Bogdan Chwedańczuk. Pismo, które no, było takie też skrajnie ateistyczne, zresztą sama nazwa, bez dogmatu. Czy TKS, no właśnie, jak TKS działał już w latach 90. Czy część rynku nie zeżarł, tak już mówiąc brutalnie, Jerzy Urban ze swoim tygodnikiem? Nie.
Znaczy się to było takie bardzo niszowe. To nawet widać po tej formie edytorskiej, że tak ciężko im było zebrać pieniądze na to, żeby to wydawać. No tutaj jakby osoba Zdzisława Słowika na pewno to jakoś scalała. No tam wylewało się wiele goryczy, ale no, co się z nimi stało? No, Maria Szyszkowska, z którą też przeprowadziłem wywiad, który jest zamieszczony na końcu tej publikacji, w jednym z artykułów w Res Humana pisze, no, gdzie są ci marksiści, gdzie są ci profesorowie, którzy tak właśnie bronili tego marksizmu, leninizmu, a teraz piszą, że oni nie byli przeciwko kościołowi papieżowi. No to jest w ogóle zupełnie inny problem. Gdzie są ci historycy, gdzie są ci filozofowie, gdzie są ci pedagodzy, którzy przed 89 roku stali przed, albo klęczeli przed Leninem i Marksem i nagle świetnie odnaleźli się w tych nowych czasach. Zmienili swoje poglądy, zaczęli krytykować swoich kolegów, no zapominając o właśnie tym, co robili sami. No, czyli ci ludzie odnaleźli się w nowych czasach, no może nie stracili pewnych poglądów, no takich, może pozostali nadal ateistami, ale już to nie był ten ateizm materialistyczny, taki naiwny, XIX-wieczny, siermiężny, jak się robiło doktorat przed 89 rokiem, to trzeba było zdać egzamin z marksizmu, leninizmu i dzięki temu...
Na pierwszym roku studiów jeszcze był.
Tak, był oczywiście, ale wtedy no, niektórzy na przykład fizycy czy matematycy dziękowali Bogu za tą możliwość, bo potem mówili, dzięki temu wiem, jakie to jest głupie. Więc ci działacze, te KKS-u, no, czym się zaczęli zajmować? No, postmodernizmem, ekologią, zaczęli wykładać na różnych uczelniach etykę, tak, no, robili różne rzeczy. No, pedagodzy dalej byli pedagogami, historycy dalej byli historykami, tylko już stosowali inną metodologię.
Zależą mi na tym rysie historycznym, chronologicznym, bo tak też pan w książce przedstawia całą historię TKKS-u i poprzedników, ale jest to jest rozdział, muszę zajrzeć, jeśli chodzi o numerację, właśnie, rozdział czwarty i piąty, metody i środowisko oddziaływania, bo mówiliśmy o tym, jak w relacji do partii TKKS wyglądał, a właśnie, jak sam TKKS siebie definiował, jak siebie przedstawiał, do kogo wychodził, jakiego rodzaju miał ofertę. Padła nazwa bardzo ważnego pisma, takiego twardogłowego, dla twardogłowych w okresie komunizmu, czyli Argumenty. Jakie były te metody oddziaływania TKKS? Do kogo kierowali działacze swoją przede wszystkim ofertę? Poza tym, jaką rolę spełniali, ale to już pan powiedział.
Oczywiście tutaj musielibyśmy to jakoś dookreślić, ale weźmy tak od strony tego, kim byli członkowie. 1/3 to byli nauczyciele. No to już mamy pewne środowisko, a w drugiej połowie 80. lat to już jest 75% to są nauczyciele. Więc to jest właśnie pokłosie czego? No tego, że TKKS powstało z Towarzystwa Szkoły Świeckiej. I tutaj można powiedzieć, no ciągle na przykład taka działalność uniwersytetów dla rodziców, tak? Uniwersytetów takich, czy odczytów, ona dokonywała się w szkołach. No były wywiadówki, przy tej okazji ktoś się pojawiał, wygłaszał odczyt. Z tym, że oczywiście musimy mieć świadomość tego, że no nie można tylko tak super krytycznie patrzeć na tego typu działalność, bo tam było dużo jednak pedagogiki, takiej problematyki wychowawczej, higieny, różnego typu problemów. I jakby popatrzeć, ja to też pokazuję na statystyki, to okazuje się, że tej tematyki właśnie takiej ideologicznej, religioznawstwa było najmniej. Bo rodzice z czasem też zaczęli naciskać. I jeżeli mieli przyjść na tą wywiadówkę i czegoś się dowiedzieć, to chcieli dowiedzieć się czegoś praktycznego, a nie tego, co ich nie interesowało. No więc mamy te uniwersytety, mamy takie koła racjonalistów, a więc próbowano wybierać, wyciągać ze szkół średnich jakąś młodzież, no, która tak miała jakieś pewne zainteresowania, ale która później rokowała na to, że pójdzie w kierunku jakichś właśnie takich studiów filozoficznych, czy właśnie włączy się w działalność stowarzyszenia. Mamy działalność wydawniczą. No to mamy czasopisma, no, Argumenty, Człowiek i Światopogląd. Było Wychowanie do 73 roku, potem zastąpiła Wychowanie, Rodzina i Szkoła. 70 tysięcy nakładów to był miesięcznik. Ale to był taki, najmniej tam było ideologii. Też znowu dużo takich praktycznych porad pedagogicznych. Bardzo takie postępowe, nowoczesne wydawnictwo, jak na tamte czasy. No i co jeszcze były? Wspomniałem o tych olimpiadach filozoficznych. Obrzędowo świecka.
No właśnie, dlaczego ta filozofia się tutaj nam pojawia po raz drugi?
No pojawia się ta...
To jest środowiskowo związane.
Tak, tak. No bo No i zastanawiano się, jak można cofnąć do... Ja nie wiem dokładnie, kto to wymyślił. Ktoś to musiał wymyślić, że jeżeli w taki zawalowany sposób trochę zaczniemy przemycać pewne tematy, to może na tym skorzystamy. No i zaczęły się te konkursy filozoficzne. No one okazały się sukcesem. Dlaczego? No bo nauczyciele zachęcali, można było za to dostać jakąś ocenę, trzeba było napisać pracę. Początki tych olimpiad filozoficznych, czy konkursów najpierw filozoficznych, to są jednak, no to widać, że tutaj nawet ci organizatorzy nie mieli takiego pedagogicznego podejścia, bo listy lektur, takie tasiemce, rozkład temasów od Platona właśnie do XX wieku. No ale młodzież pisała na to. Można potem było dostać indeks na studia wyższe właśnie na filozofię. Ale do czego zmierzam? To był sukces medialny, to się przebiło do prasy, to się przebiło do telewizji, ale co się okazało? No, gdzie ta młodzież miała szukać książek? W szkołach nie było, w bibliotekach. Szli do księży. I tak naprawdę, no jak już poszli coś, nawet tego Tatarkiewicza pożyczyć, to ksiądz ich tam jakoś ukierunkował w tej filozofii. To i jeszcze oczywiście te przemiany, które nastąpiły po 1989 roku, spowodowało, ja znalazłem, to była chyba ostatnia olimpiada z 1990 roku, to tam było, jeden z tematów był Jan Paweł II jako myśliciel i w województwie kaliskim, nie przyglądałem wszędzie tych olimpiad, ale w województwie kaliskim większość uczniów wybrała ten temat i to są takie gloryfikowanie, takie pokazywanie, kim jest papież, jak on jest ważny, co on zrobił, jak on, że tak powiem, dzięki niemu Polska ma nowe miejsce w świecie. Tam nie ma żadnych działaczy partyjnych, tam nie ma w ogóle nic o tej rewolucji, która się dokonała niby w Polsce po 1945 roku, zdobyczy socjalnych, nic nie ma już, Marksa nie ma, Lenina, jest tylko Jan Paweł II. No i to pokazuje...
Chichot historii. No dobrze. Pan poświęca też jeden z podrozdziałów w ostatnim rozdziale kierownictwu, prezesom TKKS-u. Czy to byli klasyczni politrucy, czy to jednak były osobowości, indywidualności?
No to były indywidualności. To były indywidualności, bo oni zmieniali poglądy. Wspomniałem o Jerzym Sztachelskim, to on gdzieś tam, to jest cytat kogoś, który to zasłyszał od niego, że Sztachelski miał kiedyś powiedzieć, zawsze chciałem zbawić świat, najpierw przez harcerstwo, potem przez Młodzież Wszechpolską, a potem przez komunizm. Czyli on szedł taką pewną swoją ścieżką i...
Nawet bezwyznaniowość staje się pewnego rodzaju wyznaniem, przepraszam.
Tak, dokładnie, bo tutaj no, ja też stawiam taką tezę, że właśnie w ogóle mamy do czynienia z takim szerszym zjawiskiem komunizmu religiopodobnego. Czyli TKKS też stał się religiopodobny, zarówno w swojej formie, jak i w swojej działalności. No i Sztachelski tutaj, zanim jeszcze został prezesem zarządu głównego TKKS, no to on prowadził szereg takich wykładów wcześniej i on dokładnie jakby miał taki przemyślany program działania. Zupełnie taki zgodny jakby z duchem marksizmu-leninizmu, tylko... abstrahujący od form. Czyli mamy się skoncentrować nie na walce, tylko na tworzeniu czegoś pozytywnego, czyli pewnej alternatywy. Nie polemizujemy, nie wdajemy się w jakieś pyskówki z Kościołem, tylko no, pokazujemy tą siłę przemian. To, co człowiek zyskuje, no, wyzwalając się z jakichś tam dogmatów. Więc to była ogromna indywidualność. On miał też taką swobodę działania wynikającą z tego, no, że właściwie był człowiekiem, który był w KC od 40, może nie 5, ale zaraz początków właśnie PRL-u, właśnie do końca, do ostatnich swoich dni, więc do 68 roku, no bo potem już nie był w KC, ale miał konotacje, miał na pewno takie związki wykraczające dalej poza granice Polski, no czuł się na pewno silny. Tadeusz Jaroszewski też no, był żołnierzem AK. Jako młody chłopak był zaangażowany, czyli miał taką świadomość, która też nie była od początku sformatowana ideologią, ale potem no, już był takim betonem.
Twardogłowym. To jest zawsze taka sprawa bardzo delikatna. Oczywiście w środowisku związanym z Polską Partią, z PZPR-em, nie istniała konieczność werbowania czy typowania osobowych źródeł informacji, ale czy w samym TKKS-ie były osoby, które taką współpracę nawiązywały, prowadziły, stawały się w jakiejś relacji istotnej dla służby bezpieczeństwa w okresie PRL?
Oczywiście to nie było takiej generalnej potrzeby właściwie do początku lat 80. Rzeczywiście dopiero w 82 roku Służba Bezpieczeństwa zakłada sprawy operacyjne zarówno na zarząd główny, jak i na te zarządy wojewódzkie. No ale generalnie w ramach tych spraw obiektowych no to jest taka swoista taka szajba SB, że mają, to jest z nakazu partii, że mają jakby sprawdzać, czy na bazie tych przemian po 80. roku też coś nie stało się ze świadomością tych najbardziej takich zaangażowanych działaczy, czy tam nie pojawiają się jakieś, oni to określali także niebezpieczeństwa dla socjalizmu. Właśnie w ramach tych organizacji. Ale tam jakby działalność tych funkcjonariuszy sprowadza się do czego? Oni mają tam jako te źródła informacji tak zwane kontakty operacyjne albo kontakty służbowe, czyli kontakty osobowe i właśnie te kontakty KS i KO. Czyli to są osoby, które pełnią funkcję. Czyli przychodzi SBK do kierownika biura i pyta się, co się tam dzieje. No to mówi, no dlaczego ma nie powiedzieć funkcjonariuszowi państwa. Zdarzały się bardzo rzadko, jest kilka takich przypadków, no ja nie wiem o wszystkich, bo większość tych spraw została zniszczona. Tam, gdzie one się zachowały, to mogłem do nich sięgnąć, że pozyskiwano właśnie tajnych współpracowników. No ale to było skomplikowane, bo oni jak należeli do PZPR-u, to było tak, że przełożony musiał wiedzieć, że jego podwładny jest tajnym współpracownikiem. Były takie przypadki, że powiedzmy jakaś pracownica z biura wojewódzkiego donosiła na swojego szefa, czyli tego sekretarza, a on o tym wiedział. Więc to była trochę taka schizofrenia. Wiele to nie zmieniało na temat wiedzy, natomiast same te relacje są bardzo ciekawe jako źródło historyczne, bo mamy ludzi, którzy są w tej organizacji i nie mówią tego jakby, no czasami tam pojawiają się takie, oni jednak donosili jeden na drugiego, a że ktoś tam remontował biuro, a przy okazji swoje mieszkanie, albo że tam wymienia się z kimś, powiedzmy z Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, odczytami, czyli ja płacę tobie, ty płacisz mi i tak obaj się wzbogacamy. Ale szereg tych informacji na temat właśnie czego? No, kondycji, w jakiej znajduje się to stowarzyszenie, jest takimi relacjami, których by nie było, gdyby nie to, że ktoś się zdecydował na to, żeby zostać tym TW.
Czy jest coś, z czym się pan zetknął, badając całe towarzystwo, co z pana punktu widzenia dzisiaj Czy dla Pana było historycznie ciekawe, poznawczo, jakiś rodzaj, nie wiem, wewnętrznej polemiki działaczy, pewna próba lansowania swoich poglądów, coś, co Pan uważa jest ważnym źródłem historycznym, które oddaje stan w ogóle świadomości jakiejś sporej części społeczeństwa z okresu PRL-u? Książka, tekst?
No tutaj takich tekstów, no o jednym już wspomniałem, tym tekście Kuczyńskiego z tego okresu przełomu, ale gdyby generalnie wczytać się na przykład w to, co pojawiało się w argumentach, to tak naprawdę tam jakbyśmy popatrzyli na to, no bo to jest organ pewnego stowarzyszenia, ale tam toczy się ciągła dyskusja. I to taka otwarta, taka krytyczna. Oni nie piszą, nie tylko gloryfikują siebie, ale pokazują swoje błędy, trudności, krytykują się. No na przykład czytelnicy tam piszą, że w tych argumentach to jest, to jakby język jest nieprzystosowany dla takiego odbiorcy. Oni chcą, żeby pewne kwestie zostały wyłożone takim językiem zrozumiałym. To się ciągle nie udaje. Więc jakbyśmy to chcieli na przykład odnieść do dzisiejszych czasów, to mi się wydaje, że oni byli bardzo tacy otwarci, wbrew pozorom, bo jakby wystawiali
liberalni.
Się. Bardzo liberalni. Wcale nie ukrywali, że mają jakieś problemy i to sprawia, że jakby łatwiej jest no, analizować te ich bolączki, problemy i tak dalej.
No dobrze. Jeszcze jest taka kwestia, bo tak, kiedy ktoś, może inaczej, ja zapośredniczyłem tego rodzaju wiedzę ze wspomnień z okresu przedwojennego Czesława Miłosza, który był związany, no między innymi z Tadeuszem Czechowiczem, który był ze środowiskiem nauczycielskim związany. Ale to środowisko nauczycielskie było już mocno lewicujące przed wojną. Dlaczego takim podatnym gruntem dla działalności TKKS-u byli nauczyciele? Czy oni rzeczywiście jako grupa zawodowa prezentowali takie poglądy bardzo właśnie świeckie, proateistyczne, czy z czego to wynikało? Czy tak silne było oddziaływanie na tę grupę osób?
No musi pamiętać o tym, że po II wojnie światowej bardzo szybko zaczęto jednak wymieniać tą kadrę nauczycieli przedwojennych, nawet jeżeli oni tam właśnie byli takimi racjonalistami. I w dużej mierze no, to jest taki problem, że pojawiło się sporo pseudonauczycieli. To nie byli nauczyciele gruntownie przygotowani pedagogicznie i powiedzmy znający swoje rzemiosło tak jak powinni znać, tylko to byli ci aktywiści, którzy mieli iść do szkoły i pilnować pewnego porządku. Więc oni z gruntu rzeczy już będąc osobami z nadania, no to stawali się no, jakby takim... taką glebą do tego, żeby przyjmować i głosić te poglądy. No, a później to te wszystkie bolączki właśnie tej grupy zawodowej, jakby to ułatwiały dlatego nauczyciele. No, a dlaczego nie lekarze? Druga grupa to byli urzędnicy, którzy... No i oczywiście funkcjonariusze, czyli były komendy, milicji obywatelskiej, no to
jestem w stanie
trzeba
zrozumieć.
Było zakładać, więc tutaj było łatwo. Natomiast no, lekarzy zmusić, albo wspomniałem tu fizyków na uczelniach, na tych wydziałach humanistycznych, jeszcze dało się coś zrobić. Ale tam, gdzie mieliśmy do czynienia z science, no to nikt nie wierzył w takie brednie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa zachęcam do lektury książki Być pomocnikiem partii, Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej w służbie PZPR i ideologii marksistowsko-leninowskiej lata 1969-1990, a dzisiaj w ramach cyklu rozmów o książkach, książki pełna historii, miałem przyjemność rozmawiać z autorem publikacji, którą Państwo widzą, panem Bogusławem Wójcikiem, historykiem, badaczem dziejów najnowszych, pracownikiem Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję, kłaniam się.